I temat niejako powracamy do pierwszej rozmowy, do protestu rolników, ale chcemy troszkę szerzej spojrzeć na problem. Dziś już można powiedzieć dziecko, jak myślę, że dziecko w szkole podstawowej, chyba w 5-6 klasie już pewnie wie, co to jest GMO, że to jest genetycznie modyfikowane organizmy. Tak ufam, bo dosyć o tym było głośno i jest głośno. Chociaż jak w internecie włączyłem, też wpisałem sobie właśnie GMO, takie piękne obrazki pokazane, że jabłko z GMO, piękne, takie czerwone, soczyste widać, a takie zwykłe, no to takie troszeczkę bez GMO, takie mniejsze. No i takie różne są tam też takie trochę śmieszne historyki pokazane, ale sprawa jest bardzo poważna i o tym chcemy porozmawiać. Mamy teraz połączenie ze specjalistą, panem profesorem Janem Szyszko, posłem i parlamentarzystą. Witamy serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchacza.
Szczęść Boże. Czy pytanie właśnie, czy się mylę z tą znajomością problemu GMO, panie profesorze, jeśli chodzi o społeczeństwo, że nawet już dzieci wiedzą, co to jest, że to jest niedobre?
Tak, no jest rzeczywiście duże zaniepokojenie genetycznie modyfikowanymi organizmami, ale w produkcji żywności, w produkcji pasz. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że genetycznie modyfikowane organizmy powstają na bazie jednak dobrej wiedzy odnośnie inżynierii genetycznej i ta wiedza może być wykorzystywana i jest wykorzystywana na przykład w medycynie. A więc inżynieria genetyczna jest pasjonującym zajęciem z punktu widzenia naukowego i ma zastosowanie i może mieć zastosowanie, natomiast z drugiej strony może być bardzo również i niebezpieczna dla człowieka. Można sobie wyobrazić, cóż może się zrodzić w chorych umysłach naukowców nieraz i takie próby były robione, bo cóż to jest inżynieria genetyczna? To jest w pewnym sensie, mówię w cudzysłowie, udoskonalanie dzieł stwórcy, a mianowicie chodzi o to, żeby w jakiś sposób coś jeszcze zrobić lepszego. I tutaj, tak jak już powiedziałem, w chorych umysłach naukowców mogą się zrodzić różnego rodzaju pomysły i tak jak powiedziałem, też one się tworzą, gdyż można zacząć manipulować, łącząc geny na przykład, powiedzmy, roślin ze zwierzęcymi, to się robi, ale również przecież człowiek jest tutaj też w zasięgu inżynierii genetycznej i tak to może prowadzić do wręcz katastrofalnych skutków również i dla człowieka. Ale powiedzmy, że zajmiemy się w tej chwili genetycznie modyfikowanymi organizmami w produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej. Może zacznijmy najpierw od produkcji roślinnej. Więc tutaj naukowcy zaczęli w ten sposób jakby myśleć, żeby stworzyć takie odmiany na przykład roślin, które będą odporne na szkodniki albo inaczej na zwierzęta, które zjadają te rośliny, a więc na przykład na owady. No i wtedy stara się w tym kodzie genetycznym rośliny nazwijmy to żywicielskiej, wprowadzić kod, który jest część genu, która będzie trująca dla tego szkodnika. No i cóż to powoduje? Oczywiście powoduje to w pierwszym momencie to, że ten pokarm roślinny przygotowany na bazie genetycznej inżynierii jest trujący dla danego owada. I wtedy tu jest pytanie, można sobie zadać takie, skoro jest szkodliwy dla tego gatunku, który spożywa, który potrafi zniszczyć ten gatunek roślin żywicielskiej, to dlaczego, na jakiej podstawie się sądzi, że on nie będzie szkodliwy dla innego organizmu, który spożywa tą roślinę, a między innymi dla człowieka. No więc tutaj jest już dosyć poważny spór, wielkie wątpliwości, a równocześnie jest teoretycznie zakaz prowadzenia doświadczeń na człowieku, czyli stosuje się genetycznie modyfikowaną roślinę, zaleca się ją w używanie jako pokarm dla człowieka, równocześnie nie wolno jej badać, a więc wątpliwości są rzeczywiście bardzo duże i muszę powiedzieć, że tutaj jest zdecydowany opór społeczeństwa. Co mówią zwolennicy genetycznie modyfikowanych organizmów? No, tak jak w Polsce się to działo, mówią w zależności od tego, co się, jak, w jaki sposób stara się udowodnić, że za genetycznie modyfikowanymi organizmami kryje się dobro. A na pewno można powiedzieć, że za genetycznie modyfikowanymi organizmami w produkcji roślinnej i zwierzęcej kryją się grube pieniądze. Więc co mówią zwolennicy GMO? Mówią na przykład, że brakuje pokarmu, brakuje żywności na świecie. Rzeczywiście może są rejony na świecie, gdzie jest, gdzie ludzie rzeczywiście cierpią głód, ale cierpią ten głód na ogół nie z tego powodu, że nie ma możliwości produkcji żywności, tylko z tego powodu, że działalnością polityczną doprowadzono do sytuacji, w której rzeczywiście populacja czy też człowiek głoduje. Wracając do sprawy Polski, gdzie rzeczywiście jest ogromna presja na to, aby wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy, no ten argument nie przemawia zupełnie do przekonania. Dlaczego? Dlatego, że w całej Unii Europejskiej jest nadprodukcja żywności. W Polsce jest również nadprodukcja żywności. W Polsce siłą ogranicza się produkcję żywności. Płaci się za ugorowanie, a więc w związku z tym nie brakuje żywności, tylko są grupy interesów, które za wszelką cenę starają się wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy, na tym zarabiając. Drugi argument tych, którzy chcą na to zarobić, mówią, no to trzeba w takim razie produkować taniej i szybciej. No, dlaczego mamy produkować taniej w Polsce, skoro polskie rolnictwo jest niezwykle konkurencyjne, ma mniejsze dopłaty tylko ze względu na to w Unii Europejskiej, że jest właśnie konkurencyjne. No i tutaj też ten argument jakby zupełnie odpada. Ugorujemy ziemię, są dopłaty do ugorowania, rząd ma specjalne programy, żeby płacić do tak zwanej produkcji ekologicznej albo upraw ekologicznych orzechów włoskich, które są no zupełnie niepotrzebne. Teraz orzechy włoskie się wyrywa, sadzi się jabłonki w ilości tam 100-110 drzew na hektar, prawda, i dostaje się dopłaty po to, żeby no, jakby ograniczać produkcję i równocześnie, żeby ta produkcja była no, w pewnym sensie i droższa. A więc polskie rolnictwo jest konkurencyjne i tanio produkuje. Przecież zobaczcie Państwo, że no, w tej chwili z jabłkami mamy kłopot. Jabłko techniczne kosztuje bardzo często kilkanaście, czy też no, 10 groszy, 20 groszy poniżej cen produkcji. Cóż byśmy dążyli do tego, żeby jabłka produkować po 5 groszy, no to wtedy już zupełnie ten sadownik by zbankrutował, więc to zupełnie też odpada. No inni mówią, że może lepsze, żeby lepiej produkować, żeby ładniej wyglądało, bo ojciec o tym mówił. No ale wygląd to jeszcze nie świadczy o jakości, wręcz odwrotnie, bardzo często ta żywność o pięknej jakości jest zupełnie niesmaczna i równocześnie nawet i jak wykazuje wiele badań, nie bezpośrednio prowadzonych na człowieku, ale pośrednio, wskazuje, że jest po prostu szkodliwa.
Właśnie, ale pytanie też, panie profesorze, to GMO, a zrównoważony rozwój, prawda? O czymśmy też mówili. Jak tak. To też wpływa na przykład na przyrodę, tą dziką przyrodę na przykład? Czy może to wpłynąć, czy to są całkowicie...
To jest ogromne niebezpieczeństwo, dlatego że no, bezpieczeństwo jakby ekologiczne idzie w tym kierunku, żeby zachować wszystkie rodzime gatunki roślin i zwierząt dziko żyjące występuje w danej strefie geograficznej. I teraz powiedzmy sobie, bierzemy rzepak, ale z rzepakiem są spokrewnione no, z tej grupy rzepak mamy w Polsce około 50 gatunków, które się potrafią między sobą krzyżować. Jeżeli się wprowadza genetycznie modyfikowany rzepak i ten rzepak ma ogromną siłę dyspersji, czyli mówiąc delikatnie inaczej, ma ogromną możliwość przenoszenia właśnie materiału genetycznego na duże odległości za pomocą pyłku, to jest niezwykle niebezpieczny dla innych gatunków spokrewnionych z tej samej rodziny, czy ze samego rodzaju, gdzie potrafi się krzyżować. A więc w związku z tym tworzą się inne, jakby sztuczne gatunki, gatunki roślin spokrewnionych z genetycznie modyfikowanym rzepakiem, co grozi bezpieczeństwu w gruncie rzeczy biologicznemu i równocześnie może mieć bardzo negatywny wpływ, i to już jest udowodnione, na inne organizmy żywiące się tym rzepakiem, czy też w jakiś sposób koegzystujące z tymi gatunkami. A więc jest to niezwykle niebezpieczne dla warunków przyrodniczych. I jaka jest sytuacja w tej chwili w Polsce? Bo w Polsce mamy w tej chwili okres wyborów. Jest koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rządzą już w gruncie rzeczy prawie 8 lat. Są również wybory prezydenckie. I tu są takie hasła koalicji rządzącej i pana prezydenta: zgoda, bezpieczeństwo i dialog. No, gdy teraz popatrzymy na genetycznie modyfikowane organizmy, to po pierwsze zgoda. Zgody nie ma całego społeczeństwa na to, aby produkować żywność na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. A cóż robi rząd? No, wszelkimi sposobami, wszelkimi metodami stara się wprowadzić genetycznie modyfikowane organizmy. I ostatnia zmiana ustawy o nasiennictwie, jak również zmiana ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych spowodowała, iż Polska jest całkowicie otwarta na obrót ponad 40 odmian nasion genetycznie modyfikowanych roślin, i które są dopuszczone do produkcji żywności i pasze, czyli żywienie dla zwierząt, po to, żeby później człowiek konsumował to mięso. A genetycznie modyfikowane nasiona, na przykład do produkcji oleju, na przykład do produkcji różnych komponentów żywnościowych, to jest nic innego jak, powiedzmy, udostępnienie Polski dla genetycznie modyfikowanych organizmów. I tutaj dochodzimy do następnego niebezpieczeństwa, a mianowicie mówi się, że genetycznie modyfikowane pasze, na przykład soja, są lepsze, tańsze, a może lepsze, dlatego że dają lepszy przyrost biomasy. I rzeczywiście dają lepszy przyrost biomasy. Jest tak zwana efektywność chowu zwierząt lepsza, czyli szybciej odzyskuje się mniejszą ilością pasz, odzyskuje się większą ilość mięsa i szybciej, ale przecież można powiedzieć, że to samo jest, gdy człowiek zaczyna to konsumować, reaguje w sposób podobny. A więc otrzymujemy szybszy przyrost ciały, masy człowieka, i chyba na to trzeba spojrzeć. Coraz więcej mamy ludzi w młodym wieku, a przynajmniej tak mówią statystyki, w Unii Europejskiej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, i pojawia się to już w Polsce, o dużej otyłości. A więc działa szkodliwie. Z tego, co ja znam, i dostępne są takie badania, rzeczywiście, gdy karmiono prosięta genetycznie modyfikowanymi paszami, one szybciej przyrastały, szybciej je zabijano w związku z tym, ale gdy zrobiono takie badania, że chowano je do śmierci naturalnej, to się okazało, że one zdychały jednak zdecydowanie szybko i nie dożywały nawet 2 lat, z tego, co takie badania są dostępne również i w internecie. A więc bezpieczeństwo jest również zagrożone, a rząd mówi, że ma zgodę. Nie ma zgody i nie ma bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zarówno to środowiskowe, jak również przypuszczam, że bezpieczeństwo, zdrowie człowieka jest również zagrożone. No i trzecie hasło: dialog. No jaki to był dialog odnośnie genetycznie modyfikowanych organizmów? Niech tutaj ojciec zauważy, szanowni radiosłuchacze. Fundamentalna ustawa odnośnie genetycznie modyfikowanych organizmów to jest ustawa o nasiennictwie. Jest rok 2011. W roku 2011 rząd Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego składa projekt, który dopuszcza właśnie możliwość obrotem ponad 40 odmianami nasion genetycznie modyfikowanych roślin w Polsce. Jest oczywiście wielki protest w społeczeństwie, i wtedy co robi pan prezydent? Pan prezydent wetuje tą ustawę, ale bojąc się tego, że przegra koalicja rządząca wybory. Koalicja rządząca wygrywa wybory, nowy rząd, czyli stary Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego obejmuje władzę w roku 2011 i co robi pan prezydent? Pan prezydent tą samą ustawę, którą zawetował, przesyła do Sejmu jako swój projekt prezydencki. Czy to jest dialog, proszę ojca? Czy to jest dialog ze społeczeństwem? Jeżeli chodzi o genetycznie modyfikowane organizmy, to jest zaprzeczenie dialogu. To jest lekceważenie społeczeństwa. To jest wyraźnie działanie na szkodę społeczeństwa i równocześnie w imieniu firm, które za wszelką cenę chcą uzależnić polskie rolnictwo od obcych albo od nasion genetycznie modyfikowanych, produkowanych przez wielkie koncerny. To jest niezwykle niebezpieczne dla polskiej wsi, dla unikatowej polskiej wsi. To jest również niebezpieczne dla rolników. Jest niezwykle niebezpieczne również dla rolników tych, którzy mają drobne gospodarstwa rodzinne. Dlatego, że sprowadza się z jednej strony, jak gdyby nie mogą wytrzymać konkurencji odnośnie rzeczywiście obniżenia kosztów produkcji, w związku z tym likwidacja małych gospodarstw rolnych, a z drugiej strony jest ogromne niebezpieczeństwo w ogóle uzależnienia całego rolnictwa polskiego od genetycznie modyfikowanych nasion w przyszłości. A więc jest to niezwykle, niezwykle niebezpieczne i tu dochodzimy do następnego jak gdyby pytania, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze. Czy rząd działa z niewiedzy? Czy rząd działa z premedytacją po to, żeby niszczyć polską wieś? To, co dzisiaj powiedział pan minister Sawicki, to jest jakby przerażające, prawda? Gdy on nie widzi żadnego problemu w tym, że polska ziemia może być nabywana przez obcokrajowców. A więc tego się nie spodziewałem już po panu ministrze. I chcę się właśnie jeszcze raz zapytać, czy to wynika z jego niewiedzy totalnej, czy wynika z celowej działalności po to, żeby pozbawić Polaków ich własności ziemskiej. Rolnicy protestują pod kancelarią premiera Rady Ministrów. Rolnicy domagają się tego, żeby mogli kupować ziemię. To są ci drobni rolnicy, ale mówią, ich na to nie stać w tej chwili. Są tam rolnicy ci, którzy kupili już ziemię, mają większe areały, ale wpuszczono ich w pułapkę kredytową, udzieliły im banki kredyt, bardzo często kredyt hipoteczny, nie mają zbytu na swoje w tej chwili produkty i bank wyciąga rękę po pieniądze, bo oni wzięli pożyczki z banku, za to kupili sobie ciągniki, za to kupili inne środki produkcji. I cóż jest? Wyciąganie ręki po pieniądze, a jak nie zapłacisz pieniędzmi, mówią do rolnika, to oddawaj ziemię. A 1 maja 2016 roku to jest wolny obrót ziemią rolną i leśną. A więc kto będzie kupował tą ziemię od banku, który notabene jest równocześnie zdominowany przez kapitał obcy po 1 maja 2016 roku? Ten, który ma więcej pieniędzy. A kto ma więcej pieniędzy? Nie ten rolnik polski, którego nie stać na kupienie w tej chwili ziemi, tylko ten spoza granic naszego kraju, który posiada taki kapitał. Między innymi jest to również i kapitał spekulacyjny, bo ziemia jest niezwykle istotna. I tu, proszę ojca, proszę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdy się popatrzy w oficjalne dokumenty Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, to Komisja Europejska widzi bezpieczeństwo żywnościowe na bazie drobnych farm, drobnych gospodarstw rolnych. A w Polsce cała polityka rządu i cała polityka Ministerstwa Rolnictwa idzie w kierunku budowy wielkich farm, ogromnych obszarów, które są również zabronione na przykład w Holandii. W Holandii nie można mieć większego gospodarstwa niż 100 hektarów na polderach, na tych bardzo żyznych ziemiach, a tutaj w Polsce promuje się wielkie gospodarstwa. Już chyba największym skandalem jest to i być może, ja nie wiem, jak pan minister Sawicki działa, kiedy tu ogłosił niedawno, że uruchamia specjalny program większych dopłat dla małych gospodarstw rolnych, tych, co mają 8-10 hektarów, pod warunkiem, że zobowiążą się do tego, że po 5 latach sprzedadzą tą ziemię. A więc jest to celowa działalność na rzecz niszczenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To jest celowa działalność na rzecz pozbywania polskiego rolnika czy Polaka własności ziemskiej. No przecież to jest coś, co zakrawa na miano zdrady polskiej racji stanu. Przecież to jest jakby niemożliwe. I teraz popatrzmy na dialog. Jak ten dialog wygląda, jak pan prezydent, czy też cała koalicja rządząca może mówić o dialogu, skoro rolnicy stoją pod kancelarią premiera już prawie 60 dni i nikt z nim nie porozmawiał. Jedyną osobą, która staje w obronie polskiej ziemi i polskich lasów, bo to ten sam problem dotyczy, to jest kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda. On był w miasteczku Zielonym, on również spotyka się z leśnikami i mówi, że będzie bronił polskiej ziemi. A tutaj dzieje się zupełnie coś innego. No i skoro jesteśmy już przy dialogu i skoro jesteśmy przy polskiej ziemi i przy polskich lasach, to drogi ojcze, szanowni radiosłuchacze, to społeczeństwo zebrało już ponad 2 600 000 podpisów w sprawie obrony polskich lasów i polskiej ziemi rolnej i polskiej ziemi leśnej. Społeczeństwo chce zmusić ten obecny rząd do tego, żeby zajął się na wzór innych państw Unii Europejskiej, zajął się i stworzył podstawy prawne ku temu, żeby utrudnić możliwość zakupu polskiej ziemi obcokrajowcom po 1 maja 2016 roku w podobny sposób, jak to się dzieje w innych pozostałych państwach Unii Europejskiej, tej, którą mówi się, że jest oficjalnie bardziej rozwinięta, a mówiąc prosto bardziej bogata, żeby zabronić możliwość wykupu polskiej ziemi. I rząd tutaj prowadzi jaki dialog? Nie zauważa od półtora roku w gruncie rzeczy, bo żeśmy zaczęli zbierać podpisy w styczniu ubiegłego roku, a więc prawie półtora roku i rząd tego całkowicie nie widzi. Nie widzi tego problemu. Nie widzi problemu polskiej ziemi. Nie widzi tego problemu, że polska ziemia przestanie być polską własnością. Wręcz odwrotnie. Celowo działa na rzecz pozbęcia się własności ziemi przez Polaków. To jest działalność chyba jednak nie wynikająca tylko i wyłącznie z indolencji, czy też ktoś by powiedział z głupoty, tylko celowa działalność na zamówienie, na rzecz nie polskich interesów, na rzecz interesów kapitału obcego.
Czyli to pytanie, jak działa polski rząd, możemy zmienić? Tak działa polski rząd i te argumenty, które pan profesor przytoczył, tutaj pięknie nam to pokazują, niestety. Są to słowa bardzo przykre. Już nie powiem teraz też o sytuacji polskich lasów, co się z lasami też chciano zrobić. No ale to powiedzmy, od 2016 roku Lasy Państwowe poza płaconymi podatkami będą dokładać do budżetu państwa 2% od sprzedaży drewna. To będzie około 140 milionów złotych, bo to leśnicy obliczyli. To też jest haracz, prawda?
Proszę ojca, mówię, o ile jest ojciec ruszył tu Lasy Państwowe, ja serdecznie pozdrawiam leśników i wszystkich sympatyków polskich lasów państwowych, ale ostatnio pan minister Gawłowski, pan sekretarz w Sejmie powiedział, że polskie lasy państwowe mają się wyśmienicie, dlatego że w tym roku uzyskały zysk ponad 400 milionów złotych. Ale proszę ojca, nie powiedział o tym, że wzrosło pozyskanie drewna do 37,5 miliona złotych i nie powiedział o tym, że równocześnie w tym samym roku, kiedy lasy uzyskały 400 milionów zysku wygenerowanego w sposób sztuczny, to równocześnie lasom zabrano 800 milionów złotych z ich działalności bieżącej na potrzeby gospodarcze. Więc zabrano 800, a lasy przy większym pozyskaniu uzyskały 400 milionów złotych. I równocześnie sekretarz Gawłowski mówi, że leśnicy niezwykle dobrze zarabiają, prawda, przywołując tylko i wyłącznie kadrę kierowniczą. Natomiast nie mówi o tym, że robotnik leśny do ręki dostaje 7 zł za godzinę. Pracuje w tragicznie ciężkich warunkach. Nie mówię również o tym, że kształcimy ludzi na wyższych uczelniach i w technikach i ci ludzie nie mają szans na podjęcie pracy. Jest ogromne bezrobocie wśród młodych ludzi, wśród młodych, dobrze wykształconych ludzi. Nie mówi równocześnie o tym, że niszczy możliwości rozwoju terenów wiejskich poprzez wpływ właśnie lasów państwowych na tworzenie miejsc pracy. Miast wykorzystać te pieniądze dla kreowania miejsc pracy w terenach wiejskich, to on zabiera te pieniądze i jeszcze mówi, że im więcej im zabiorę, tym lepiej funkcjonują.
To, tak jakbyśmy...
to jest jakieś coś, ogromne nieporozumienie,
straszne,
które nie świadczy tylko o indolencji, świadczy o dokładnej wiedzy, w jaki sposób niszczyć to, co w Polsce jest najważniejsze.
Straszne rzeczy. Panie profesorze, dziękuję bardzo, bo mamy czas ograniczony, już przekroczony zresztą. Także dziękuję za tę informację, za taką no, tutaj syntezę tych problemów od GMO poprzez ziemię i poprzez lasy polskie. Dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko.